Już ponad 1 200 000 widzów obejrzało film Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Nowy obraz reżysera, który trafił do kin 7 listopada, porusza temat, który bywa przemilczany. To brutalny i niewygodny obraz przemocy domowej w Polsce. Przemocy, która nie zawsze zostawia siniaki, ale zostawia trwały ślad w psychice. To nie tylko sukces komercyjny, ale przede wszystkim społeczny. Smarzowski po raz kolejny udowadnia, że kino może i powinno mówić głośno o tym, o czym inni milczą. Główna bohaterka, Gośka, grana przez Agatę Turkot, poznaje przez internet Grześka, Tomasz Szuchart. Początkowo wydaje się, że wreszcie spotkała idealnego partnera. Grzesiek obsypuje ją kwiatami, oświadcza się w Wenecji. Z czasem ich związek zamienia się jednak w koszmar. Dom staje się miejscem terroru i cierpienia. Film powstał przy merytorycznym wsparciu Fundacji Feminoteka, zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, szczególnie seksualnej. No i pytanie, czy reżyser przejaskrawił problem przemocy w rodzinie. Pytanie tym bardziej warte zadania, ponieważ w takich komentarzach w internecie pod recenzjami tego filmu pojawiają się takie oto głosy, że to reżyser przerysował, że wręcz pokazał taką pornografię przemocy, że tak się nie dzieje, że takie obrazy, których tam doświadczamy, tak naprawdę w rzeczywistości nie ma. A jak jest naprawdę? O tym będę rozmawiał z naszymi gośćmi, a są nimi pani dr Teresa Zalewska, lekarz specjalista, psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
I przy naszym telefonie jest z nami pani Urszula Nowakowska, prawniczka i feministka, założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznę od takiej osobistej refleksji. Przyszedłem do multiplexu, żeby obejrzeć film Dom Dobry. No i wiele osób traktuje kino jak rozrywkę, więc dużo osób przyszło z różnymi napojami, z popcornem i usiadło. Ale muszę powiedzieć, że tak po pierwszej pół godzinie filmu nagle zrobiła się cisza i nie było słychać, żeby ktoś jadł, pił. Po prostu była bezwzględna cisza, bo obrazy, które zobaczyliśmy na ekranie, przemocy fizycznej i psychicznej, były przerażające, ale właśnie, czy rzeczywistość jest równie bolesna jak film? Pani doktor Teresa Zalewska, czy z pani praktyki wynika, że ta przemoc jest i rzeczywiście ona jest nieraz w straszliwym wydaniu?
Myślę, że film rzeczywiście może szokować takimi scenami, gdy je widzimy w takim komforcie w kinie. I to taka reakcja, o której pan redaktor mówił, to rzeczywiście takie osłupienie może się wydarzać. I to Dom Dobry w zderzeniu z takimi dramatycznymi scenami, to jest właśnie ten kontrast, który nas szokuje. U mnie w gabinecie ja od wielu lat spotykam się z takimi opowieściami pacjentów, dokładnie takimi, jakie zdarzają się tutaj w filmie, a nawet i może gorszymi. Oczywiście czasem one mnie właśnie w pozycji takiego lekarza siedzącego w fotelu, w komforcie szokują. Nieraz wracają jak flashbacki już po spotkaniach, że człowiek człowiekowi może zgotować taki los, że miało być tak dobrze, a jest tak źle, że cierpią starsi, niewinni, chorzy, że cierpią dzieci, że nikt sobie tego nie życzył, a dochodzi do naprawdę wielkich dramatów. I to się dzieje rzeczywiście w naszych domach, w naszych rodzinach.
I przenosimy się do pani Urszuli Nowakowskiej. Proszę powiedzieć, czy z pani praktyki wynika, że rzeczywistość jest taka jak ten film, bo ten film jest bardzo wyrazisty, realistyczny, wręcz naturalistyczny w prawdzie, którą przekazuje.
No niestety wiele historii, z którymi się spotkałam, z kobiety, z którymi rozmawiałam, opowiadają historie, które bardzo przypominają te sceny z filmu. I jak pan powiedział, że ludzie przyszli z popcornem, a później była taka cisza, jak nie jedli i byli przerażeni jakby tym filmem. Ja mam takie, przypomniała mi się historia sprzed kilku lat i mam takie wrażenie czasami, że my niestety tych historii nie chcemy widzieć, nie chcemy jakby słyszeć, co dzieje się się za drzwiami. Nie chcemy słyszeć i odrzucamy od siebie historie, które usiłuje nam odpowiedzieć koleżanka czy ktoś z rodziny. Nie wsłuchujemy się w nie. Nawiązując do tego, o czym zaczęłam, historii sprzed lat, kiedy zorganizowałyśmy takie wydarzenie, które nazywało się Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet, i brała w nim udział pani sędzia, która przez 30 lat sądziła w sądzie karnym i zajmowała się niewątpliwie historiami związanymi z przemocą w rodzinie, orzekając w tego typu sprawach. I nigdy nie zapomnę tego, chociaż to było bardzo wiele lat temu, kiedy po dwóch historiach kobiet, które oddawały świadectwo tego, co je spotkało w domu, z jakimi sytuacjami się spotkały, pani sędzia miała łzy w oczach i powiedziała do mnie, że ona już chyba nie jest w stanie psychicznie słuchać dalej tych historii. I ja wtedy zadałam sobie pytanie, w zasadzie, co ona robiła przez te 30 lat w sądzie? Czy ona w ogóle nie chciała słyszeć, czy nie słyszała tych historii? Bo niestety no, na co dzień się z nimi spotykamy. I wielu z nas zapewne słyszy różne krzyki za ścianą, mieszkając w bloku i często nie reagujemy niestety na te historie. Nie chcemy jakby ich słyszeć. Ostatnio brałam udział w programie telewizyjnym pana Siekierskiego, gdzie pokazywano też sceny z różnych miejsc, gdzie była taka zainscenowana scena przemocy. I pokazywały, jak ludzie są bierni, że większość jednak nie reagowała. I co mnie samą przyznam, że zdziwiło, że pierwsze osoby, które reagowały, to były kobiety. I najczęściej reagowały w przestrzeni takiej otwartej, na targu, bazarku. A jeśli chodzi o mieszkania w bloku, to nikt nie reagował. I to było naprawdę przerażające, że nie chcemy widzieć i słyszeć tych historii, chociaż one były bardzo, bardzo głośne. Więc to niestety jest rzeczywistość no, tysięcy kobiet w Polsce i nie tylko w Polsce, bo na całym świecie, które niestety spotykają się z takimi sytuacjami, których no, wiele osób nie chce dostrzec, nie chce usłyszeć. I to jest niestety bardzo smutne, że nie reagujemy w takich sytuacjach.
Ja z kolei, przygotowując się do audycji, czytałem dzisiaj relacje pracowników, wolontariuszy linii telefonicznych dla osób dotkniętych przemocą. No i między innymi wśród tych pracowników, wolontariuszy byli studenci psychologii, którzy mówili, że po kilku dyżurach już nie chcieli tych dyżurów podejmować, bo kiedy odbierali telefon od kobiety zabarykadowanej w łazience, a tam z drugiej strony dobijał się mąż, albo odbierali telefon od kobiety, która szeptem mówiła, bo bała się obudzić tego pijanego agresora, swojego partnera, no to rzeczywiście potem trudno przechodzić nad tym do porządku dziennego.
Nieraz takie
ja też miałam do czynienia z takimi sytuacjami.
Nieraz takie historie słyszymy w gabinecie i gabinet psychologiczny, psychiatryczny nieraz jest jedynym takim miejscem, gdzie ta kobieta może prosto w twarz drugiej osobie opowiedzieć swoją historię. Wiąże się to z płaczem, one później przepraszają za ten płacz, z ciszeniem głosu, z reakcją skórną, z reakcją emocjonalną. To nam, terapeutom, bardzo się to wszystko udziela. My niejednokrotnie bierzemy od tych osób część tych emocji. No tak, nasza praca taka, ale to jest taka w pewnym sensie no, pierwsza ulga i pierwsza taka pomoc, bo tutaj bardzo często leki czy jakieś inne działania no nie odniosą skutku, one uśmierzą ten ból, natomiast one wracają do tego domu, wracają do tego agresora, wracają do tego samego cierpienia i muszą wielokrotnie z tym żyć. Często powtarzam takim paniom, że ich, no one muszą coś z tym zrobić, ale im jest nieraz bardzo trudno zrozumieć swoje położenie. To wymaga czasu, zanim one odważą się zadziałać w ten sposób, żeby przerwać tą niemoc. Bardzo często im mówię takie już hasło, które gdzieś jest też w przestrzeni publicznej. Twoja niemoc wzmaga przemoc. Trzeba te kobiety wysłuchiwać, trzeba im je wspierać, żeby one też mogły same zawalczyć o siebie, postawić granice temu bestialstwu, które się dzieje w związkach, w domach.
Joanna Gzyra.
Ale one też potrzebują pomocy niewątpliwie w takiej sytuacji, bo nie zawsze się w takiej trudnej sytuacji, o której pani doktor też mówiła, no jest to takie proste i to, że często...
Nie, to jest nieraz bardzo długi proces.
Wsparcia, tak, i takiego otoczenia opieką czasami, poprowadzenia prawie że za rękę w takiej sytuacji.
A propos tego wątku, Joanna Gzyra Iskander z Fundacji Feminoteka po obejrzeniu filmu stwierdziła, to nie film o biciu, ale o upokarzaniu, o odbieraniu głosu. I rzeczywiście tam jest pokazane, jak ta maltretowana żona tego głosu nie ma, jak jej partner, grany świetnie przez Tomasza Szucharda, pokazuje jej, że to właściwie z nią jest coś nie tak, że to ona jest nie w porządku. Ona jest w takiej matni, że nie może z niej wyjść. W ogóle no, film zaczyna się pięknie i tak bardzo romantycznie, ta cała historia, bo to Gośka, grana przez Agatę Turkot, wraca z zagranicy, no i zamieszkuje ze swoją toksyczną matką, która od dzieciństwa stosowała przemoc i słowną, i fizyczną. No i Agata, mieszkając z tą matką, poznaje Grześka. No, romantyczny związek, kwiaty, oświadcza się w Wenecji. Wszystko wygląda na idealną historię miłosną, ale po ślubie sielanka się kończy, gdy Grzegorz zaczyna stosować właśnie przemoc fizyczną i psychiczną, a dom, który miał być bezpiecznym miejscem, staje się właściwie więzieniem. I tutaj chciałem panie zapytać o to, jak kobiety powinny szukać partnerów, na co zwracać uwagę, jak się powinny włączać jakieś lampki ostrzegawcze, ale z drugiej strony od razu mi się włącza myślenie o tym, że powinniśmy raczej może bardziej skupić się na tym, jak wyłapać, czy jak eliminować, tylko w jaki sposób, z naszego społeczeństwa osoby, czy jak je napiętnować już na starcie, które są właśnie przemocowcami, którzy mają ten rys narcystyczny i sadystyczny. Pani Urszula Nowakowska, czy to jest w ogóle możliwe, czy jednak powinniśmy edukować kobiety i na to stawiać?
No myślę, że musimy edukować i kobiety, i dziewczynki, i chłopców, mężczyzn i całe społeczeństwo, żeby społeczeństwo też nie było bierne i reagowało, widząc tego typu sytuacje. Ale na pewno no też kobiety, ważne, żeby potrafiły rozpoznawać jakby pierwsze sygnały często, które mogą być tymi sygnałami alarmowymi. I czasami to dziwi kobiety, jak mówimy o tym, że na przykład taka skrajna nadopiekuńczość, która no jest, wydaje się, że takim przejawem miłości, takie się tobą zaopiekuje, że wygląda to jak troska, jak miłość, a tak naprawdę często jest to taki pierwszy krok do takiego zawładnięcia tą osobą, tak, do osaczenia jej. Kontrola, często skrajna, też jest takim sygnałem. Zazdrość, zaborczość, która też czasami jest przedstawiana przez takich mężczyzn jako dowód miłości, uczuć. I później jest takie stopniowe izolowanie, często od bliskich, że kobieta czuje się w zasadzie tylko związana z nim, jest taka odizolowana od wszystkich bliskich, bo on jej ciągle mówi, że oni są źli, oni ciebie nie szanują, oni ciebie wyzyskują i w różnych sposób stara się zniechęcić się do innych kontaktów. No często tacy mężczyźni też rzeczywiście starają się nie pozwalać kobiecie na podejmowanie niemal samodzielnie decyzji, tak? Oni decydują często za nią. I to się powinno już kobiecie jakby kojarzyć z tym, że to może pójść dalej, tak? Że taka izolacja od innych no, uzależnia mnie totalnie od tego mężczyzny, że mogę być taka podatna na dalej idące formy, które mogą zakończyć się również przemocą fizyczną.
Gośka, grana przez wspomnianą już Agatę Turkot, jest dziewczyną z przemocowego domu i to chyba ma też, pani doktor, znaczenie, bo ona ma dosyć niską samoocenę w gruncie rzeczy i szuka tej miłości, szuka po prostu tego szczęśliwego portu i wyrwania się z toksycznego domu rodzinnego.
Dokładnie tak. Ta osoba, która znalazła tego przemocowego partnera, ma w sobie też cechy biernozależne, które wyniosła z domu, będąc poddawana w dzieciństwie toksycznemu działaniu matki, czasem bywa to ojciec, być może sama doświadczyła przemocy właśnie od nich, być może nawet i wykorzystania seksualnego. Różne formy mogą być związane z tą przemocą czy psychicznego zaniedbania. I ona teraz w życiu dorosłym będzie szukała takiego ideału, będzie dążyła do perfekcjonizmu. Na pewno będzie oczarowana takimi czułymi słówkami, które tutaj były pokazane akurat w tej roli, ale tak zdarza się też w życiu codziennym i wpadnie w pułapkę uzależnienia, bycia ofiarą i w pewnym momencie nawet będzie jakby ślepa na te sygnały, które być może inna osoba by szybciutko rozeznała i wycofała się z tego związku, dlatego że będzie to jej będzie to podobne dla jej psychiki to, co działo się w dzieciństwie. I to jakby przez pewien czas spowoduje, że ona będzie w tej sytuacji, tak? Że to dla jej mózgu będzie znane. Zatem uśpi jej czujność. Tak się dzieje, że zarówno osoby psychopatyczne, jak i biernozależne, czyli z, powiedzmy, z deficytami osobowości, z osobowościami nieprawidłowymi, no, są wychowywane w domach patologicznych i ta trauma, przemoc psychiczna, fizyczna, przemoc na różnych innych dziedzinach jakby się dziedziczy. Ta ofiara staje się później sprawcą na różnych polach.
Dom Dobry to dzieło, tak opisuje sztuczna inteligencja, wstrząsające i bolesne ze względu na realistyczne przedstawienie mechanizmów przemocy, które często pozostają niezauważone przez otoczenie. Film ma na celu dać wsparcie ofiarom, pokazując, że ich doświadczenia nie są urojeniami. Ja potwierdzam to, co sztuczna inteligencja wygenerowała mi przed audycją, bo rzeczywiście film robi ogromne, piorunujące wrażenie. Wszyscy wychodzili z kina w ciszy, a mówię, ten popcorn i te napoje były niedopite, niedojedzone. Ale a propos tego pokazywania, że doświadczenia osób, które ulegają przemocy, nie są urojeniami, bo Grzesiek, grany przez Tomasza Szucharda, tak właśnie manipuluje swoją żoną, że ona właściwie ma poczucie winy i to ona czuje się winna tym wszystkim sytuacjom, kiedy nie sprostała jego wymaganiom. I tam pojawiają się wątki różnego rodzaju instytucji państwa, które powinny pomóc. Jest więc policja, jest sąd, jest też prokuratura. Działają te instytucje dosyć opieszale, powoli. Policjanci z małej miejscowości znają przemocowca Grześka, więc właściwie tutaj interwencje spełzają na niczym. Policjantka podczas jednej z interwencji pokazuje taki znak, który ma jakby co pokazać właśnie bohaterka filmu, że doznaje przemocy. No ale właśnie jak to wygląda w rzeczywistym życiu? Powróćmy do pani Urszuli Nowakowskiej. Czy te instytucje, które powinny nieść pomoc osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie, działają coraz lepiej i to już nie jest lekceważone, bagatelizowane, zamiatane pod dywan?
No niestety nie mam takiego wrażenia po 30 latach zajmowania się tą tematyką. No wydaje się, że powinno być lepiej. Tak, mamy zmienione prawo, są różne instytucje, które mogą pomóc policji, prokuraturze czy sądom w taki sposób reagować, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo kobietom i dzieciom. Ale ciągle niestety one w niedostatecznym stopniu są stosowane. A co najważniejsze, myślę, że ciągle jednak te sprawy związane z przemocą domową czy przemocą seksualną są traktowane jako takie przestępstwa drugiej kategorii, takie rodzinne sprawy, którym no nie wiadomo, czy warto się mieszać, a może oni się później pogodzą. Też nieraz słyszałam od policjantów, no my przyjmiemy zawiadomienie, ona za moment przyjdzie i sprawę wycofa. Oczywiście to nie jest tak, bo to jest przestępstwo ścigane z urzędu, w związku z tym jest w Polsce zasada legalizmu, więc tego nie można wycofać. Ale nieraz słyszałam od kobiet historię, że były wręcz zniechęcane. A nie ma pani wystarczających dowodów, a potem pani zmieni zdanie, a my się napracujemy. Oczywiście to dużo zależy od człowieka i to niestety jest taka smutna refleksja, że nie mamy skutecznego systemu, tylko wszystko zależy od ludzi. Oczywiście są czasami wspaniali policjanci, prokuratorzy, sędziowie, którzy są wrażliwi, uczuleni na te sprawy, czują je, nie kierują się różnego rodzaju stereotypami, czy nie stosują takich mechanizmów, które de facto wtórnie wiktymizują kobiety pokrzywdzone poprzez słowo, które może zranić, czy takie okazywanie niedowierzania. A na pewno to panią spotkało, a może pani coś zrobiła nie tak, no i mąż się zezłościł, może miał rację. Także ciągle jesteśmy, myślę, na takim etapie, że potrzebujemy skutecznych rozwiązań systemowych. Że to, co mamy, ja jestem bardzo krytyczna wobec procedury niebieskiej karty, no nie jest tym rozwiązaniem, które rzeczywiście zapewnia pokrzywdzoną kobietą szybką reakcję. Że potrzebujemy więcej specjalistycznych placówek, gdzie pracują osoby, które znają się na tej tematyce, są przeszkolone i rzeczywiście mają predyspozycje też do pracy w tego typu placówkach. Bo tak jak powiedziała pani doktor i pan chyba również na temat osób, które no czasami rzeczywiście nie są w stanie jakby tych historii, z tymi historiami długo pracować, bo same być może miały podobne przeżycia, są zbyt wrażliwe, więc to muszą być osoby, które rzeczywiście mają w sobie dużo empatii i takiej samoświadomości dotyczącej tego, jak różne stereotypy mogą wpływać na nasze postrzeganie pokrzywdzonych kobiet. Więc to, co my jako Centrum Praw Kobiet apelujemy też od lat, żeby były takie specjalistyczne wydziały, takie z niektórych krajach, które na policji, w prokuraturze, a nawet w Stanach Zjednoczonych miałam okazję widzieć takie sądy, które właśnie zajmowały się jednocześnie i sprawami rodzinnymi i karnymi. W Polsce często spotykamy się z takimi sytuacjami, że kobiety słyszą w sprawie o kontakty z dziećmi czy w sprawach o alimenty, jak kobieta mówi o przemocy, a to powinno mieć wpływ na orzekanie na przykład o kontaktach z dziećmi. No, że to jest sąd rodzinny, my się tutaj nie zajmujemy przemocą. Dzisiaj miałam okazję być na spotkaniu z ministrem sprawiedliwości, który też zapowiada w tej chwili zmiany, jeśli chodzi o kodeks rodzinny. I mam nadzieję, że te kwestie będą brane pod uwagę w sprawach rodzinnych i że Polska dostosuje to, w jaki sposób prawo jest stosowane do tego, o czym mówi konwencja stambulska, która mówi wprost i zobowiązuje kraje, które są sygnatariuszami konwencji do tego, żeby kwestia przemocy była istotnym czynnikiem przy orzekaniu kontaktów z dziećmi. Nie może być tak, że kobiety są wtórnie wiktymizowane poprzez właśnie kontakty, które sprawcy wykorzystują do dalszego stosowania przemocy. Nie może być tak, że dzieci są zmuszane do kontaktów, jest prawo, nawet jeżeli dziecko nie chce. A takich historii niestety znamy też wiele.
Skrajnym przypadkiem, czy skrajnymi przypadkami są kobietobójstwa. Badająca je Alicja Serafin podaje, że największa ilość tych kobietobójstw przypadła na rok 2023, to było 67, następnie 2022 60 i rok 2021 49. I najczęściej do tych zabójstw kobiet dochodzi właśnie ze strony mężów, partnerów, osób bliskich mężczyzn. I to jest też przerażające. Dlatego nie bądźmy obojętni jako społeczeństwo, no i wymagajmy my jako społeczeństwo, a także wszyscy, którzy tylko mogą, od instytucji państwa, od organizacji pomocowych, żeby robiły swoją robotę jak najlepiej. Na zakończenie pani doktor Teresa Zalewska, pani jest jeszcze przed obejrzeniem filmu?
Tak, jeszcze przed obejrzeniem.
Ale tak jak pani powiedziała, pani praktyka pokazywała już wiele smutnych sytuacji, więc to nie będzie dla pani zaskoczenie. Co możemy na koniec?
Ja obejrzałam podobny film o podobnej tematyce pod tytułem Pręgi. Także to jest, przypuszczam, też ten sam temat przemocy, ale też i pokazujący genealogię jakby, jak do tego doszło, że ktoś jest przemocowy, a bądź też ktoś jest uległy. No tutaj chciałam też jeszcze zwrócić uwagę na taką kwestię, też wykorzystania i przemocy w stosunku do dzieci, w stosunku do młodzieży, uczenia się tej przemocy przy pomocy oglądania różnych filmów, gier komputerowych, które jakby modelują psychikę młodego człowieka, który później w życiu dorosłym posługuje się przemocą, że no, tą przemoc też nie świadczą tylko mężowie, ale zdarzyło mi się już wielokrotnie, że również i kobiety, zdarzyło mi się już wielokrotnie wysłuchać historii mężczyzn, którzy byli bici, maltretowani
wątek
przez żonę.
Wątek kobiet pojawia się w filmie także.
Przede wszystkim w filmie, jasne, ale w rzeczywistości tak. Również są inni członkowie rodzin, którzy doświadczają też tej przemocy.
Nie lekceważmy
przemocy. Jeśli chodzi o przemoc wobec kobiet, jest zdecydowanie inna i o tym też musimy pamiętać.
Pamiętajmy, no i kto nie był, warto pójść na ten film, chociaż nie jest to łatwy w odbiorze. Pani Urszula, pani także jeszcze nie była na filmie.
Tak, ja też nie byłam, chociaż no też widziałam już wiele filmów po podobnej tematyce, chociażby Plac Zbawiciela kilka lat temu, czy kilkanaście już może nawet. Ale wybieram się na ten film, chociaż też muszę przyznać, że nie wszystkie z moich koleżanek planują pójść na ten film, bo mówią, że po prostu one już mają tych historii tak dużo w głowie, że to już może za dużo, żeby jeszcze...
W pewnym sensie jest to też nasza codzienność, nasza praca. To też jest też,
no tak, też
taka potrzeba przez nas ochronienia się.
Jedna z moich koleżanek powiedziała, że nie chce być kopana w brzuch i dlatego nie pójdzie na ten film. My zostawiamy Państwu ten wybór, ale na przemoc nie zgadzajmy się w żadnej postaci. Pani Urszula Nowakowska, prawniczka i feministka, założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pani Teresa Zalewska, lekarz specjalista, psychiatra, psychoterapeuta, poznawczo-behawioralny. Dziękuję.
Dziękuję.